Zasiane historie.
Dzień dobry Państwu. W Zasianych Historiach wita Państwa Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Nasz skansen to nie tylko budynki, to także zwierzęta, które nie tylko są żywym obrazem wsi, ale często, jeżeli tylko oczywiście chcemy z tej okazji skorzystać, wprowadzają nas w dawną, tradycyjną wieś z wszystkimi jej urokami. A więc tej symbiozie człowieka ze zwierzęciem poświęcimy dzisiaj nasze spotkanie. Naszą dzisiejszą wycieczkę po muzeum zaczniemy od zagrody z Żukowa, do której przybył nowy mieszkaniec.
Zasiane historie.
No co, kochana, no co?
Możemy pana na sekundkę zaczepić? Może się pan nam przedstawić?
No, ja się nazywam Kucawa Stanisław, jestem pracownikiem Muzeum Wsi Lubelskiej.
Właśnie pan przynosił naszej krówce wodę, bo chyba jej dużo teraz potrzebuje.
Tak, oczywiście, po ocieleniu to wiadomo, że musi dużo pić. No. I teraz właśnie chcę pójść się jeszcze zdoić, no bo wiadomo, że jak wypije ciele, to później trzeba to zdoić, tak żeby nie dostała zapalenia. No.
Tak. Cielątko urodziło się kilka dni temu.
Cielątko się urodziło wczorajszej nocy.
Był pan przy tych narodzinach?
Właśnie, że nie. A żałuję. Ale mogłem być, ale oczywiście był kto inny. No.
I mama zdrowa i szczęśliwa i dziecko również?
Mama to szczęśliwa. O dziecku to się nie pytałem jeszcze, ale mi się wydaje, że szczęśliwa.
Tak się dzieje, że u nas co roku w Muzeum Wsi Lubelskiej na wiosnę pojawia się cielątko. W ten sposób mamy to takie życie wsi pokazane w tej takiej naturalnej, czystej przestrzeni, prawda?
Właśnie. Z tego co wiadomo, to teraz już na wsi bardzo mało jest krów, bardzo mało się cielo i dlatego u nas jak są krowy, jak się ociele, to jest po prostu wielka sensacja, no bo to wiadomo, że jak jest na wsi. A teraz to w ogóle na wsi to w ogóle tego nie ma. No są tam, którzy mają po 100 krów, ale to oni tylko cały czas są w oborach i tak dalej, tego bardzo nikt nie zwiedza. Tylko to każdy gospodarz to ma dla siebie po prostu i mleko sprzedaje.
No tak, a w takim gospodarstwie powstaje więź między gospodarzem i zwierzęciem.
No raczej tak, no bo jest takie coś, że każdy gospodarz, który o to dba, to potrafi nawet swoje ciele, czy tam swoją krowę nazwać odpowiednim imieniem, prawda? No bo to tak jest, no. Każdy wie, że przypuśćmy ta się nazywa tak, tamta tak, a ciele jeszcze inaczej, no.
A nasza krówka ma swoje imię?
No, my na nią mówimy Muczka, o. A ciele jeszcze nazwy po prostu nie ma. Ale jeszcze będziemy mieli w tym roku, będą się żrebić konie, no bo jeszcze jest... Myślę, że gdzieś chyba lipiec albo sierpień, coś takiego, bo zapisywane mamy tam właśnie.
Przychodzą do nas goście do muzeum, zaglądają do obórki, mówią, oj, ta krówka taka biedna, bo jej tu ciasna, tu śmierdzi. Chyba odzwyczailiśmy się od tego, w jakich warunkach zwierzę powinno przebywać, tak, i co jest dla niego dobre.
Bo to jest tak, że ci, którzy mieszkają na wsiach, po prostu się nie dziwują temu, no bo każdy wie, jak zwierzęta mieszkają na wsiach. A jak ktoś przyjdzie z miasta, to on myśli, że po prostu zwierzę powinno tak mieszkać jak ludzie. No. Ale tak to nie działa, tak to nie ma, no bo wiadomo, zwierzę od dawnych lat mieszkało w oborze i do tej pory tak jest. No. Chociaż teraz wymogi unijne są troszkę inne, wiadomo, że muszą być i kafelki. No i mamy jak za dawnych lat, jak było. No.
I wcale nasza krówka i inne zwierzątka na to nie narzekają.
Oczywiście. Tak to właśnie jest. No.
My nie przeszkadzamy, bo pan teraz pewnie idzie do naszej krówki Muczki. Tak?
Muszę ją, bo najpierw wypije ciele, a później ja muszę to zdoić resztę. I dopiero drugi raz będzie piło albo w południe, albo na wieczór.
Mleka od takiej krówki możemy otrzymać?
Zależy jednorazowo, jak jest po ocieleniu, to około 10-15 litrów. A przypuśćmy przez cały dzień, no to ja wiem około 30 licząc, ale to zależy też od krowy, od wyżywienia jej właśnie, co je. No bo są takie na przykład otręby, jak się daje, pszenne, a one są właśnie mlekopędne. ale my w tej chwili nie dajemy otrębu, bo nie mamy, tylko po prostu dajemy, mamy te słodki pasze do tego, taką, którą się daje dla cieląt, dla krów właśnie. Ale najwięcej to jest mleka po ocieleniu właśnie, jak się krowa ocieli.
Ale oczywiście jak tylko nadejdzie wiosna, nasza krówka wyjdzie na łąki, tak, i na trawę.
Właśnie jeszcze więcej tego mleka.
I wtedy mówi się o takim mleku majowym, który ma inny zapach i inny smak, prawda?
Oczywiście, no bo wiadomo, czy po tych wysłodkach to tak nie jest, ale jak krowa pójdzie na trawę, na koniczynę, to po prostu tego mleka jest całkiem inny smak.
Państwo słyszycie ten dźwięk i pewnie wielu z Państwa przypomina sobie w tej chwili swoje dzieciństwo, jak się przychodziło do obórki, do babci, która doiła krówkę i piło się wtedy ciepłe mleczko z pianką.
Ja to jeszcze pamiętam takie coś, jak byłem młody, bo wiadomo, ja mieszkam na wsi, jak się ocieliła krowa, jak się to wydoiło, to mleko ciepłe, i po prostu w sklepie się kupiło taki ciepły chlebek jeszcze. I właśnie z tym mleczkiem, jak to smakowało, to niech się po prostu chowa szynka, czy tam coś jeszcze. I do tej pory jeszcze pamiętam ten smak.
Zasiane historie.
Nasze muzeum odwiedził dzisiaj pan dr Waldemar Kotowicz, który opiekuje się naszymi zwierzętami, lekarz weterynarii, i to już od kilku ładnych lat, prawda, panie doktorze?
Też jestem zdziwiony, że to już tak długo trwa, bo to już prawie 16 lat. Nie spodziewałem się, że tak czas szybko płynie, ale współpraca z ludźmi, którzy opiekują się zwierzętami w muzeum, jest obdarzona pełnym zaufaniem i ja mam do nich zaufanie, dlatego pracy nie mam tu zbyt dużo i z przyjemnością tu przyjeżdżam wtedy, kiedy moja pomoc jest niezbędna. Z większością panowie radzą sobie świetnie i te zwierzęta są naprawdę pod bardzo dobrą opieką.
Tak, ale kiedy maleństwo cielątko miało przyjść na świat, to wszyscy pracownicy byli w ostrym pogotowiu, nawet licząc na to, że być może będzie potrzebna pana pomoc.
To jest taka praca lekarza weterynarii, który nie pracuje 8 godzin. Gdybym chciał pracować 8 godzin, może zostałbym księgowym albo kimś innym, a tutaj muszę być dyspozycyjny trochę więcej. Miałem dyżur pod telefonem rzeczywiście. Gdyby trzeba było przyjechać z pomocą, byłem gotowy, ale ta pomoc nie była potrzebna. Panowie świetnie poradzili, jak widać. W tej oborze cielątko świetnie sobie radzi i mama jest zadowolona.
I tutaj pytanie do pana Pawła Wawrzyńczyka, kierownika działu naszego przyrodniczego. Panie Pawle, maleństwo urodziło się o 3 w nocy, ale nie rodziło się samo, byli przy nim i przy mamie pracownicy.
Tak, od 11 dni na nocy pracowników zostawiałem po jednym, żeby w dzień była jedna osoba i w nocy, bo 11 dni krowa przechodziła, no bo ma możliwość taką i do 14 nawet, także i o 3 w nocy kolega zauważył, że już akurat to będzie ten moment, poprosił jeszcze kolegów z ochrony i udało się z pomocą, że no jałóweczka wyszła na świat i szczęśliwie zdrowa i szczyściła się, także tutaj pan doktor też był pod telefonem, zadzwoniłem rano, przyjechał, wszystko jest w porządku, jodyno było zasmarowana pępowina, także no myślę, że aby tak dalej, szczęśliwie i się sobie, także jest dobrze.
Jest wyjątkowej urody, prawda? Ma takie ubarwienie nietypowe.
Tak, jest szaro-biała. Wcześniej mieliśmy byczka, no to był czerwono-biały po mamie, teraz bardziej po tacie chyba to przeszło. No ale fajnie wygląda. Troszeczkę na pewno ściemnieje jeszcze, ale no taki niespotykany troszeczkę.
A my się cieszymy, bo dołącza do nas dodatkowa atrakcja, bo jeszcze trochę czasu, a nasi goście też będą mogli zajrzeć do obórki i popatrzeć, jak mama opiekuje się swoim maleństwem.
Tak, na pewno będziemy też wyprowadzać już tutaj od kwietnia na pastwiska, no bo wiadomo, że teraz to jest taka aura, w sumie nie ma tej zimy, no ale nie wyprowadzamy zwierząt, ale od kwietnia już będziemy wyprowadzać, także będą dzieci mogły się nacieszyć, bo to na pewno rzadkość, żeby takie dziecko, jak przychodzi, żeby na co dzień widziało taką krówkę i taką jałóweczkę, co sobie na pastwisku się pasie.
ze zwierząt gospodarskich, które możemy zaprezentować naszym gościom, w naszym muzeum mamy poza krówką i jej córeczką, jakie zwierzęta, panie Pawle?
Mamy jeszcze koniki, 6 koników mamy, też 2 klacze będą się źrebiły w lipcu. Mamy owce, mamy kuski, mamy gęsi, mamy kury. No praktycznie, mamy gołąbki, no jest sporo, 6 kóz mamy, 2 owce, króliki, to tak, pan doktor dobrze odpowiada, króliki jeszcze mamy. Jest co na pewno zwiedzać i warto przychodzić do naszego muzeum, bo na wsiach teraz naprawdę to tak nie ma tak jak kiedyś, że w każdym praktycznie gospodarstwie była krówka, krowy, świnki, owce czy tam kozy. Tutaj jest tak specyficznie, że wszystko można w jednym miejscu zobaczyć sobie i pooglądać i podotykać na pewno. Bo wiadomo, że jest jakieś tam zagrożenie, że może czy krowa, czy konik kopnąć. No, są poodgradzane, chodzą po wybiegach, ale praktycznie styczność do metra można sobie oglądać. No, niektóre konie spokojne są, ale wiadomo, że ludzie są różni i zwierzęta też.
Prosimy tylko o niedokarmianie zwierząt. Zwierzęta mają zapewnione wszystko, co jest potrzebne im do życia i wszelkie inne dodatki, które są proponowane przez odwiedzających, są zabronione. Dla dobra zwierząt oczywiście.
No tak, bo ten głód kontaktu człowieka ze zwierzęciem, jeśli już rozmawiamy o jedzeniu, ale w tym momencie rozmawiamy o innym głodzie, staje się takim głodem niezaspokojonym. Potrzebujemy zwierząt do tego, żeby no, także budować z nimi relacje.
Na pewno i to, co się wydarzyło 2 dni temu u tej krowy, czyli te zwierzęta nie są tylko figurą, która istnieje, tylko są to żywe zwierzęta, które się rozmnażają, które dają swoje potomstwo. Pokazuje, że ta przyroda jest cały czas żywa, że to muzeum to nie są tylko budynki, w których są stawione eksponaty w postaci krowy, tylko te krowy, czy te klacze, które będą się niedługo źrebiły, a mieliśmy takie sytuacje, że co roku klacze rodziły nam żrebaka, albo jednego, albo 2. To pokazywało też ludziom, którzy odwiedzali, że ta przyroda tak funkcjonuje, że to jest normalne, że zwierzęta się rodzą, są młode, jest pewna selekcja, niektóre zostają, niektóre są sprzedawane. Dzięki temu to muzeum całe pokazuje to bogactwo świata zwierząt. Nie tylko budynków, nie tylko zwierząt, których można już czasami nie zobaczyć, bo tutaj najczęściej są dobierane rasy zwierząt tak zwanych prymitywnych, które już w zasadzie w świecie nie występują, bo jest pewna selekcja, krowy są takie, które albo są fabryką mleka, albo są przeznaczone tylko do produkcji mięsa. Owce, tutaj są rasy pierwotne, owiec, które w Polsce występowały wcześniej, bo owce były bardzo popularne, kozy są bardzo rzadko już w tej chwili do zobaczenia. Konie są końmi rekreacyjnymi, koń służy do uprawiania sportu, do sprawiania przyjemności. W polu konia już w zasadzie nie można zobaczyć. Natomiast tutaj te rasy prymitywne, które są tak zwane zimnokrwiste, są wykorzystywane i były wykorzystywane przez wiele lat. Koń był przyjacielem rolnika, który służył mu w każdej sytuacji i w pracy, i zawiózł go do kościoła, i zawiózł go do doktora i był zawsze potrzebny.
I kiedy następował jakiś kataklizm, na przykład wojna i konie szły dla wojska, czy zabierane były przez okupanta, następował automatycznie czas głodu.
Na pewno był to bardzo, bardzo trudny czas. Rolnicy zawsze potrafili sobie z tym poradzić, mieli bardzo dobry sposób ukrywania i są w tym zakresie wyszkoleni bardzo dobrze. Natomiast rzeczywiście był to okres, kiedy wchodziła na wieś pewna współpraca, taka braterska. Ktoś, kto miał konia, wtedy usługiwał innym rolnikom, pomagał innym. Taki rolnik, który zostawał bez konia, nie zostawał bez pomocy. Zawsze szli ludzie, którzy mu pomagali, nie tylko z rodziny, ale również sąsiedzi. Tak się rodziła wspólnota wiejska.
Za nami jeszcze słychać dźwięki piły mechanicznej. Być może państwo gdzieś słyszą za moim głosem te dźwięki, ale one już niedługo ustaną, bo zbliża się marzec. Drewno, które zostało pozyskane ze starych gałęzi, w tej chwili jest na drobniejsze kawałki cięte i będzie dla nas na przyszłość dobrym opałem do chałup, które ogrzewać musimy z różnych względów, a także dla państwa komfortu i atrakcji wydarzeń, które w ciągu roku będą się u nas odbywały, także związane z przygotowaniem atrakcyjnych, ciepłych, starych, dawnych potraw. No właśnie, jesteśmy Muzeum Życia Codziennego. Życie codzienne to były zwyczaje, tradycje, to był sposób budowania, to były zawody, których już w tej chwili nie ma, takie jak rymarz, ale to też był ten wspólnotowy sposób życia, o którym pan doktor powiedział, bo jeśli u kogoś bito świnie, to tej świni sam u siebie nie trzymał, ale to było ta świnia właśnie szła na wieś.
Tak, dokładnie. To budowało wspólnotę i myślę, że tutaj w Muzeum Wsi Lubelskiej możemy tego doświadczyć, bo w tej chwili to, co mówił pan kierownik Paweł, że wieś się całkowicie zmieniła. Rolników, u których moglibyśmy spotkać i krowę, i świnie z różnych powodów, już w tej chwili nie ma. Rolnicy zostali producentami i oni albo produkują mleko i mają fabrykę mleka, gdzie mają 100 krów, które produkują tylko mleko, czy mają 1000 świń, które produkują, czy 2000 kurczaków, które są przeznaczone również do konsumpcji. Natomiast tutaj możemy zobaczyć to, co ja jeszcze pamiętam, bo ja zaczynałem pracę jako lekarz weterynarii na takiej wsi. Gdzieś jak przyjeżdżałem do rolnika, to tam były i krowy, i świnie, i kury biegały, wszystko było. Też nasz zawód uległ pewnej zmianie, bo wtedy musiałem być lekarzem od wszystkich zwierząt. Teraz porobiły się specjalizacje, też jestem, mam specjalizację, też zostałem lekarzem od koni. Ale tutaj mogę jeszcze wykorzystać tą wiedzę, którą posiadałem na samym początku, kiedy kończyłem studia, było to już bardzo dawno.
Tak, u nas tych kopytnych troszeczkę jest, stąd być może fakt, że pan z nami już jest tyle lat, nawet nie wiedziałam, że aż lat 16. Czas szybko biegnie. Kiedyś tych koni u nas było wiele więcej. Nawet stacjonowały grupy, wtedy jeszcze nie nazywane rekonstrukcyjnymi, ale takie sentymentalnie nawiązujące do naszej polskiej kawalerii. To już jest czas miniony, utrzymanie zwierząt kosztuje, muzea też muszą liczyć pieniądze. I to, co mamy, jeśli chodzi o zwierzęta, to właśnie tylko w tej przestrzeni i w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne, żeby pokazać naszym gościom. Ale tutaj warto zwrócić uwagę na to, że gospodarz utrzymywał tyle zwierząt, ile potrzebował, na ile go było stać, na ile sobie mógł pozwolić, żeby własnymi siłami, ewentualnie siłami parobków, rodziny, sąsiedztwa sobie z tym poradzić. W tej chwili naszymi problemami są właśnie albo nadprodukcja, albo masowa zachorowalność zwierząt, która niszczy całe stada, bo doszliśmy właśnie do tego, o czym pan doktor mówił, zmiany statusu społecznego rolnika, który stał się przedsiębiorcą, prawda? A zanikł ten gospodarz. Przecież gospodarz, hospodin to u naszych braci wschodnich, to jest właśnie pan, to jest niemalże, prawda, Bóg, który zarządza i odpowiada tym, co ma sobie poddane.
Dokładnie, tak to było. Tylko można pobłogosławić tych rolników, którzy nie mając przepisów, te zwierzęta traktowali w sposób domowy. Był to członek rodziny. On w Wigilię szedł do konia, żeby podzielić się z nim opłatkiem. Może to był element jakiejś religijności naturalnej, ale to był też okazanie pewnego szacunku dla tych zwierząt. Te zwierzęta zawsze miały zapewnione właściwe wyżywienie, nigdy nie głodowały. Oczywiście zdarzały się przypadki, wszędzie się zdarzają tego typu, natomiast generalnie zwierzęta były traktowane jak członek rodziny. Bardzo często widzimy też budowle niektóre, gdzie mieszkanie przylegało do obory, w której mieszkały krowy obok i były traktowane niemalże w ten sposób. Zwierzęta zapewniały wyżywienie, zapewniały pracę, zapewniały podstawę do tego, żeby rolnik mógł żyć, dlatego rolnik je szanował. A moja współpraca z muzeum zaczęła się właśnie dlatego, że tu były konie. I ktoś z opiekunów koni, z którym ja kiedyś również współpracowałem, poprosił mnie o pomoc w pewnym momencie, a potem jakoś to tak naturalnie poszło, że oprócz koni to jeszcze może przyjeść, zobacz to, może przyjeść, zobacz tamto. I tak się zaczęło.
Zasiane historie.
Panie Pawle, nasi goście, te, nie chciałam powiedzieć mieszczuchy, ale chyba sobie możemy na to pozwolić, bo jesteśmy na wsi. Często nie znając warunków, w jakich zwierzęta przebywają, nie mając tych jakby wspólnych kodów, które były kiedyś naturalne między człowiekiem i zwierzęciem, są przewrażliwieni i czasami mamy dziwne i nawet zabawowe sytuacje związane z turystami.
Tak, często jest tak, że dużo jest, to może nie skarg, tylko ludzie by po prostu chcieli, żeby to inaczej troszeczkę wyglądało, żeby te zwierzęta, no nie wiem, jak traktować tak jak na przykład krowa jak się załatwi, dam taki przykład, i się położyła w to, no to jest naturalne, prawda? No to ludzie zwracają nam uwagę, że dlaczego się położyła. No ciężkie są takie relacje troszeczkę, bo ludzie są troszeczkę już teraz inaczej. Kiedyś to było naturalne, że, tak jak powiedziałem, w każdym gospodarstwie były wszystkie zwierzęta, no i były traktowane, a ludzie są teraz bardzo nadgorliwi, tak jakbym to powiedział, że no nie wiem, za krótki łańcuch, źle wyprowadzone, czego nie przepalowane, dlaczego nie jest pojone. No, zwierzęta są rano obrządzone, są przepojone, w południe pracownik idzie przepaja, w cień gdzieś to zwierzę, prawda, przepaluje. Koniki pracują, no to też zwracają nam ludzie uwagę, że jest taki upał, co idzie pracownik i orze koń, pracownik, no to mówią, że dlaczego koń jest spocony, a na człowieka nic nie mówią. I to jest takie dziwne troszeczkę, bo panowie, z którymi współpracuję i są tutaj w dziale przyrodniczym, to też mówią, że patrz Paweł, o zwierzę dbają, a o mnie nie spyta się ktoś, czy chce wody, czy coś. Także no, dziwne są sytuacje, ale jakoś sobie dajemy radę. Chcemy to po prostu, żeby to tak wyglądało jak kiedyś. Kiedyś człowiek jak wychodził rano, miał 4 hektary czy 3 hektary, konikiem orał i uprawiał wszystko. I my tak samo, nie mamy tyle tych hektarów, prawda, 4, tam mamy 2,60, ale wszystko uprawiamy końmi i siejemy zboże, sadzimy ziemniaki, buraki, wszystko robimy to konikami. Żeby ludzie jak przychodzą, kupią bilet i chodzą zwiedzać, to widzą wszystko. Widzą jak koń pracuje, widzą jak krowa ryczy, to też są uwagi, no ale staramy się dbać, no tu po to mamy pana doktora, ale no jest tych skarg, nie ukrywam, że nie, bo jest. No, z kałuży się na przykład kaczka napije, czy gęś, to już ludziom nie odpowiada, bo powinno być wiaderko. No taka jest mentalność i tak powinno to wyglądać. Kiedyś też, jak były truskawki, to prawda, sam osobiście wiem, że jak urwałem, z ziemią zjadłem i żyję do tej pory, a teraz dziecko jak weźmie niektóre, to musi być umyte, nie dotknie. No inne są jakieś, takie są teraz zasady, warunki.
To znaczy, ja jestem szczęśliwy, że ludzie są wrażliwi na dobro zwierząt i reagują tutaj może zbyt często do pana kierownika w trosce. I to jest też zadanie muzeum, żeby wytłumaczyć ludziom, na czym polega ten dobrostan zwierząt, bo dobrostan jest rzeczą najważniejszą. Jeżeli mamy zwierzęta, to musimy zapewnić im odpowiednie warunki dostosowane do rasy, do gatunku, żeby one miały swój właściwy świat, w którym będą mogły żyć bezpiecznie. I to jest też element edukacyjny muzeum, żeby wytłumaczyć, że koń jest jego naturalną rzeczą, że on może orać, może pracować. Tak był wykorzystywany przez wiele lat, że krowa, która chodzi sobie po pastwisku, też jest w jakiś sposób zabezpieczona. Zwierzęta nigdy nie zostają, jak jest upał, bez wody. One zawsze mają zapewnione dojście do wody, dojście do poidła, w którym będą mogły się napić. I muzeum wtedy musi ich edukować, wytłumaczyć, że krowa to nie jest fioletowa i nazywa się Milka, tylko wygląda trochę inaczej i potrzebuje czegoś inaczej. Rzeczywiście jak je, to musi to też defekować, więc wtedy też różne rzeczy powstają, co jest naturalne, naturalna fizjologia, naturalny behawior zwierząt. I o tym muzeum może ludzi wyedukować, wtedy będą wiedzieli. Ja też mam w związku z tym wiele pytań tutaj od pana kierownika, kiedy ludzie w trosce o te zwierzęta, zwłaszcza o konie, kiedy zaczyna się ten okres letni. I myślę, że trzeba tłumaczyć, wyjaśniać, na czym polega ten dobrostan zwierząt, ale też trzeba przypomnieć, że w muzeum jest wiele kotów i o tym nie mówiliśmy jeszcze, którymi muzeum się opiekuje. Są też ludzie, którzy przychodzą tym kotom, dają jedzenie. No tutaj Paweł mówi, że niektórzy podrzucają nawet te koty, ale muzeum ich nie wyrzuca, tylko dokarmia i opiekuje się nimi, dając im miejsce.
I wcale to nie przeszkadza temu, że mamy prawie 100 gatunków ptaków, które właśnie ze względu na to, że stworzyliśmy takie, a nie inne warunki, do nas po prostu lgną. I to często są bardzo ciekawe gatunki, których już nigdzie w Lublinie nie jesteśmy w stanie znaleźć. To też świadczy o tym, że życie w takich warunkach symbiozy czy dobrostanu, no jest czymś dobrym nie tylko dla człowieka, ale dobrym dla ziemi. Właśnie to czynienie sobie ziemią, ziemię sobie poddaną, tutaj gdzieś w muzeum zafunkcjonowało i oby funkcjonowało jak najdłużej.
I pokazuje, że zwierzęta bardzo łatwo odkrywają te miejsce, jak pani dyrektor mówi o tych ptakach, które lgną do tego miejsca, bo wiedzą, że również jest to związane z tym, że panowie, którzy opiekują się zwierzętami, chętnie te ptaki również zimą, jak jest trudna pora, dokarmią. One wiedzą, że nie zostaną bez jedzenia i nie będą musiały uciekać gdzieś dalej, żeby szukać tego jedzenia. Tylko tutaj jest dobre miejsce, w którym ktoś o nie zadba.
W tej chwili mówimy o dramatycznej sytuacji naszej planety, która ulega zanieczyszczeniu, że człowiek sam tę planetę niszczy. Szukamy różnych rozwiązań. Niektórzy mówią nawet o depopulacji, która miałaby dotyczyć tylko chyba naszego gatunku. Wchodzimy ze skrajności w skrajność, właśnie zapominając o tym, że do wszystkiego potrzebna jest harmonia, spokój i rozum. I my jesteśmy przykładem takiego miejsca, gdzie właśnie być może odpowiedź, jak żyć, można tutaj znaleźć.
Tak myślę, że wiele jest pomysłów na tym, jak uzdrowić świat pod względem ekologicznym. Popadamy ze skrajności w skrajność, a prawa przyrody są proste, jasne. Pan Bóg stworzył świat piękny, wspaniały i dla każdego jest miejsce. I każdy może w tym świecie znaleźć swoje miejsce, a człowiek jest tą istotą, którą tą ziemię czyni sobie poddaną w sposób rozsądny, zgodnie z prawami przyrody. I to się dzieje tutaj w muzeum, gdzie nie jest to nadużywane, gdzie jest pokazywany świat, w którym ta symbioza jest pełna, gdzie jest miejsce dla zwierząt, jest miejsce dla roślin, jest miejsce również dla człowieka, który panuje nad tym wszystkim.
Taki idylliczny obraz wsi Państwu przekazujemy i być może tym takim idyllicznym obrazem wsi ludzie pędzeni uciekają z miast i osiedlają się na ich obrzeżach, szukając wsi. No nie jest to do końca chyba to, o czym oni marzyli, bo już bywa tak, że te mieszczuchy całkowicie zdominowały przestrzeń wiejską i przeszkadza im tylko kombajn, który ścina zboże, a musi to zrobić, bo burza nadchodzi. Ale też jest to chyba też związane z tym, że właśnie, kiedy będziemy mieli dom, będziemy mogli mieć pieska, może jakąś kurę zielononóżkę.
Znam wielu przyjaciół mam, którzy właśnie w ten sposób rozpoczęli nowy etap swojego życia, gdzie pozakładali woliery, mają hodowlę pięknych ptaków, które ułatwiają im funkcjonowanie. Natomiast to jest pewien etap zaspokajania ludzkich potrzeb. Człowiek ma gdzieś wewnątrz ukrytą taką potrzebę kontaktu z tym zwierzęciem, natomiast muzeum pokazuje tą naturalną formę, taką bardzo może prymitywną, to jest złe określenie, ale taką związaną bezpośrednio z przyrodą. Nie? I ja jestem wdzięczny, że to się dzieje w tym muzeum tutaj w Lublinie, gdzie ten świat przyrody, w którym funkcjonują rośliny, zwierzęta i człowiek, jest pokazany w jednym miejscu. Że to nie są tylko budynki. Budynki zaczynają żyć wtedy, kiedy są w nich ludzie, kiedy są w nich zwierzęta, kiedy to wszystko funkcjonuje. I w muzeum właśnie widać. Wcześniej jakoś na to nie zwracałem uwagi. A ucieczka z miasta jest rzeczywiście z tym, że ta ucieczka z miasta najczęściej jest związana z tym, że chcemy przenieść miasto na wieś i mieć ten kontakt z przyrodą w takim zakresie bardzo egoistycznym i prywatnym. Nie akceptować do końca tych warunków przyrody, że może padać przez parę dni, że mogą przyjść zwierzęta dziki i zniszczyć ci łąkę, że mogą przyjść lisy i obgryźć ci winogrona, bo lisy bardzo lubią winogrona zjadać, o czym się przekonałem niedawno. I trzeba to zaakceptować, bo te zwierzęta są naszymi mniejszymi braćmi, które żyją na tym świecie i są potrzebne. Tutaj nie mówimy tylko o zwierzętach gospodarskich, tylko o zwierzętach dzikich.
Jeszcze o jednym elemencie nie powiedzieliśmy. Przecież w tych zagrodach, oprócz przeróżnych zwierząt, drobiu, prawda, krówek, świnek, były gromady dzieci. I wszystkie ręce na pokład, bo każde ręce były do czegoś przydatne, nawet, o właśnie, gąska zagęgała. Nawet to małe, ta mała pastuszka z brzozową witką przydawała się do tego, żeby zagonić gąski.
Ale to jest świat, którego już nie ma. To świat, który odszedł. Ja jeszcze pamiętam, kiedy pracowałem u dziadka na wakacjach w czasie żniw, kiedy rzeczywiście wszystkie ręce na pokład, trzeba było pomagać. Te żniwa właśnie z koniem były koszone zboże i wtedy rzeczywiście wszyscy pomagali. Wtedy też współpraca wiejska wychodziła, kiedy zbierały się rodziny, które pomagały i robiły. A dzieci uczyły się w ten sposób naturalny. Pierwsza rzecz, pewnej obowiązkowości, którą w sposób naturalny przychodziła, bo on wiedział, że musi coś zrobić. I tego nie robił, może z przyjemnością, ale wiedział, że tak musi zrobić, że to jest w zakresie jego obowiązków. Każdy miał pewien zakres obowiązków. Ja tak to pamiętam. Ja pamiętam taki świat, gdzie takie dzieci w ten sposób funkcjonowały i one to robiły chętnie. To powstawały wtedy grupy dzieci. To on nigdy nie szedł sam, tylko te dzieci razem ze sobą współpracowały, pomagały sobie wzajemnie. Ucząc się oczywiście również kontaktu ze zwierzętami, bo te dzieci bardzo często widziałem bez problemu, brał konia i szedł z koniem, on się nie bał tego konia.
No tak, uczyły się pracy od wczesnych lat, obowiązkowości, nie było czasu na nudę, bo po prostu każdy dzień przynosił nowe zadania. No i pierwsza rzecz, posłuszeństwo w stosunku do rodziców. Jeżeli był ojciec, który był prawdziwym gospodarzem, a do tej pory w środowiskach wiejskich pojęcie gospodarza to ma taki swój wysoki prestiż, prawda? To jest ten, który potrafi zadbać o rodzinę i ogarnia tę całą swoją rzeczywistość wiejską w sposób taki rozumowy, dumny i perspektywiczny, bo zagrożeń w takim życiu wiejskim prostym, wcale nieprostym, było bardzo, bardzo dużo. To nie była pensja, która spływała na konto co miesiąc, lecz właśnie od tej zapobiegliwości zależał los całej rodziny. Stąd pierwszy siadał do stołu i pierwszy się musiał najeść.
Dokładnie. Rolnicy zostali ubezpieczenie zdrowotne dopiero za Gierka w latach 70. Do lat 70. nie mieli żadnego ubezpieczenia, ale to tworzyło pewną społeczność rodzinną, nie? Gdzie była też pewna hierarchia, dzieci stosowały się do tej hierarchii. Ojciec był głową rodziny, ojciec dbał o wszystkich, nie było tak, że nadużywał swojej władzy. Oczywiście były kary cielesne, różne inne rzeczy, które były stosowane, ale ta społeczność funkcjonowała, oni się gromadzili wieczorem przy modlitwie, w ciągu dnia w pracy. Każdy miał swoje obowiązki i każdy je wykonywał z większą lub mniejszą przyjemnością. Ale razem, we wspólnocie, nikt nie był sam. To, co w tej chwili w tym świecie mamy, jest samotność ludzi. To jest problem, z którym współczesny świat nie wiem, czy sobie poradzi.
Panie Pawle, już niedługo zaczną się u nas wydarzenia, które cyklicznie organizujemy w naszym muzeum. Już w marcu będzie orka i właśnie przy tych wydarzeniach pomagają nam zwierzęta. Zwierzęta, które nie są wykorzystywane brutalnie, zaprzęgane i zmuszane do pracy. Zwierzęta lubią pracę.
Tak, u nas są zwierzęta przyzwyczajone, ponieważ wszystko się robi zwierzętami. Pracujemy i w polu, i teraz będzie tak pokaz orki wiosennych prac polowych i będziemy pokazywać wiosenne prace. Będzie oranie, gruberowanie, bronowanie, sianie. Także zapraszamy serdecznie na tą imprezę. Na pewno będzie ciekawie, można będzie się przejechać bryczką, bo też mamy bryczki, koniki są też wykorzystywane do transportu i do przejażdżek bryczką oraz mamy kucyka dla dzieci, że można na małym woziku się będzie przejechać.
I to wszystko już niedługo. A ja proponuję, żebyśmy się przespacerowali jeszcze do stajni, bo właśnie tam są te nasze ukochane kopytne.
Zasiane historie.
No właśnie, jesteśmy w naszej stajni, mamy 6 koników, tutaj jest Parys, tutaj obok mamy Pociechę, która jest u nas już 22 lata i co roku daje potomstwo. Obok stoi Azalia, która ma 4 lata, właśnie to jest córka Pociechy. Dalej mamy Flipsika, ma 12 lat, jest u nas od 5 lat, właśnie sobie konsumują śniadanie, bo zaraz będą szły do pracy, bo będziemy wozić drewno.
Pan doktor mówi, że ten koniczek u nas się urodził, czyli od urodzenia jest już nasz. No, śliczne.
Tak, bo mamy tutaj zwierzęta, które są w naturalny sposób własnej hodowli z skansenu. To jest Azalia.
Azalia, Grafit i Parys. To u nas się wyźrebiła tutaj kobyła. Dwie są od Pociechy, a jedna jest od Gruszy, co żeśmy sprzedali tą Gruszę. Bo już...
Ale też są skansenie zwierzęta, konie, raz z takich prymitywnych, które są utrzymywane w Polsce. To są koniki polskie, które znalazły tutaj schronienie i jest tych koników w tej chwili dwa, które mają bardzo dobre warunki, są zadbane. One były sprowadzone tutaj z jednego leśnictwa, gdzie przebywały w takiej hodowli w zwierzyńcu. Tam nie mieli już co z nimi zrobić i muzeum zaopiekowało się.
Być może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, czym jest konik polski.
Konik polski, rasa prymitywna, która występowała na terenach polskich. Koń, który pochodził od tarpana, takiego jeszcze pierwotniejszego, od bardziej pierwotnego konia, który był obecny. Natomiast była to rasa, która była wykorzystywana powszechnie do tego, żeby pomóc. Natomiast on był dosyć koniem bardzo silnym, bardzo mocnym, bardzo wytrwałym, który mógł podołać obowiązkom, jakie w takim gospodarstwie trzeba było. Natomiast potem, jeżeli większy rolnik miał więcej ziemi, on potrzebował większych koni, stąd hodowla szła i poszukiwania koni, które były dużo mocniejsze, dużo silniejsze. Natomiast konik polski był rasą naprawdę bardzo mocną, bardzo wytrwałą i taką pozostał. Niewiele zmieniony materiał genetyczny tego konia jest.
No tak, ale pracowaliśmy nad tym. Nasi naukowcy pracowali, żeby tego konika ukształtować tak, jak on powinien wyglądać, prawda? One miały ciemniejszą taką pręgę prymitywną na grzbiecie, umaszczenie też charakterystyczne. Myszate. No i to, co myszate, i to, co ciekawe, one mają duży, taki silny instynkt stadny.
Tak, żyją w stadach, w stadzie jest pewna hierarchia i one się temu podporządkowują i dzięki temu, że żyły w stadzie, mogły przetrwać. Oczywiście tutaj zasługi naukowców są wielkie, bo inaczej ta rasa by zginęła już bezpowrotnie i nie mielibyśmy w Polsce już w ogóle tego konika, ale jest wielu ludzi, którzy naprawdę kocha konie i są jeszcze do tego naukowcami, potrafią tą pasję przełożyć na wiedzę i wtedy razem daje to efekt w takiej postaci.
Mamy też dwa kucyki, panie Pawle.
Tak. Mamy kucyka Flipsika i kuckę Macy, co też tutaj jest wielka frajda, bo jak jest ciepło i w ogóle wyprowadzamy na wybiegi, biegają sobie, ale także koleżanka oprowadza dzieciaki pod siodłem, a tutaj kolega Flipsikiem to jeździ wozem i wozimy sobie dzieciaków, jak mamy jakąś imprezę, czy nawet w niedzielę są tam godziny wyznaczone i można w cenie biletu przejechać się za darmo.
Nasza stajnia to jest obiekt, który niegdyś należał do rodziny Krychowskich. Po drugiej stronie ulicy Agronomicznej, jednej z najpiękniejszych ulic, która bardzo często w przeróżnych filmach pojawia się, bo aktorzy, realizatorzy filmowi bardzo ją lubią. Takich brukowanych ulic nie jest wiele. Po drugiej stronie ulicy stoją w tej chwili już niemalże ruiny dworu Krychowskich. Po naszej stronie, czyli na terenie muzeum, pozostały dwa obiekty, między innymi właśnie ta stara stajnia. I jeśli popatrzymy na jej drewniany strop, to właśnie pod stropem znajduje się bardzo wiele jaskółczych gniazd. W zeszłym roku naliczyłam ich około 30. Jaskółki niedługo do nas powrócą i będą lepić swoje gniazda. I właśnie to jest w tym coś pięknego, że zwierzęta szacunkiem obdarzają siebie nawzajem, tworząc też swoje wspólnoty.
Na świecie jest miejsce dla każdego zwierzęcia i każdy znajdzie swoje miejsce, jeżeli człowiek nie będzie mu przeszkadzał. I to jest tylko nasze ograniczenie. To my chcemy stworzyć świat sterylny, idealny, higieniczny, w którym wszystko będziemy mieli pod kontrolą, a świat jest trochę bogatszy, piękniejszy, tylko trzeba otworzyć oczy na możliwość jego działania i stworzyć warunki. Wtedy te zwierzęta same zaczną funkcjonować i same pokażą nam, jak piękny i bogaty jest ten świat.
Uczmy się więc także od zwierząt i czymżeż innym podsumować ten program, jak nie tym stwierdzeniem. Dziękuję serdecznie moim gościom, dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej.